Rozdział 29. Świt sunął przez dżunglę. Mirar otarł czoło i usiłował ignorować ściekający po grzbiecie pot. Już wkrótce Genca wynurzy się ze swojej kajuty i znów pchnie barkę w górę rzeki, a ruch przyniesie dającą ulgę bryzę. Mógł sobie wyobrazić, jak nieprzyjemna była podróż przez dekar bez głosu na pokładzie. Każdej nocy, kiedy Genca przerywała, by coś zjeść i się wyspać, bryza zamierała. Na rzece niemal nie było wiatru, a upał stawał się nie do wytrzymania. Mirar przekonał się, że w kabinie jest duszno, więc co nocy wymykał się na pokład, by spać z załogą. Dżungla nigdy nie była cicha. Brzęczenie owadów i nawoływania ptaków tworzyły bezustanne tło dźwiękowe. Od czasu do czasu echem odbijały się też inne odgłosy, które przyciągały większą uwagę. Kiedyś przy obiedzie wszystkie rozmowy przerwał niski ryk tuż przy brzegu. Ktoś z marynarzy powiedział Mirarowi, że to zew legendarnego Roro, drapieżnika pokrytego czarnym futrem z wielkimi, szpiczastymi uszami. Opowiadano historie o Roro, które nocami podpływały do barek i porywały pasażerów lub załogę. To tłumaczyło, dlaczego przez całą noc zawsze płonęło kilka lamp i dlaczego cumowali pośrodku rzeki, z dala od wiszących gałęzi. Obwieszali też barkę dzwonkami. Marynarz, z którym rozmawiał, był mężczyzną w średnim wieku i nazywał się Kevin. Co noc zapraszał Mirara, by w zamian za odrobinę olejku Tintel spał obok niego na zatłoczonym pokładzie pod jego siatką na owady. Kevin wyjmował też niewielki bukłak mocnego napitku i wymieniali opowieści, dopóki nie zdołali zasnąć. Jakiś dźwięk w pobliżu zwrócił uwagę Mirara. Kevin stanął na nogi, po czym sprawnie zwinął i schował siatkę. Uśmiechnął się. Dzisiaj osiągniemy dół, powiedział. Dół było to miasteczko, do którego zmierzali. Boisz się wysokości? Zapytał, wskazując wyrastające ponad nimi urwisko. Mirar pokręcił głową. Dobrze, dobrze. Mężczyzna zacisnął pięść i pomachał nią. Gest, który Mirar uznał za aprobatę dla swojej odwagi. Tym, którzy się boją, jest ciężko. Gdybyś się źle poczuł, nie patrz w dół. Zapamiętam to sobie, obiecał Mirar. Kevin uśmiechnął się szerzej. Potem pociągnie was wiatr. Masz szczęście. O, czwarty głos już się obudziła, więc lepiej wezmę się do pracy. Pośpieszył, by dołączyć do reszty załogi, a Mirar powitał Gence. Podano szybkie śniadanie i czwarty głos zajęła swe zwykłe stanowisko na dziobie. Mirar znalazł miejsce, gdzie mógł usiąść, nikomu nie przeszkadzając. Patrzył, jak na brzegach przesuwa się dżungla i coraz wyżej wznosi się urwisko. Mniej więcej po godzinie zwolnili, a na brzegu pojawił się niewielki pomost. Genca zostawiła barkę pod opieką ludzi z drągami, którzy zacumowali sprawnie i bezpiecznie. Nastąpił krótki okres wytężonej pracy, kiedy domowi wyładowywali zapasy. Mirar zabrał z kajuty swoją sakwę, skinął na pożegnanie Kevinowi, a potem czekał w pobliżu Gency, aż dała mu znak, by się do niej przyłączył. Wyszli razem na pomost, a za nimi podążali słudzy i domowi. Na końcu pomostu zaczynała się wąska uliczka między drewnianymi domami ustawionymi tuż obok siebie. Ściany pomalowano jaskrawymi, choć wyblakłymi już farbami. Powierzchnię ulicy pokrywał piasek, co wydawało się dziwne. Jak dotąd Mirar nie zauważył w dżungli ani śladu piasku. Nad każdymi drzwiami wisiał szyld informujący, czym zajmują się mieszkańcy. Mirar nie dostrzegł zbyt wielkiego urozmaicenia. Miejscowi handlowali żywnością i winem, oferowali transport, noclegi i kobiety. Te ostatnie stały w drzwiach, demonstrując nieprzekonujące uśmiechy i jaskrawe, skąpe szaty. Wydawały się chore i nieszczęśliwe. Na widok Gency i sług znikały we wnętrzach domów. Ogarnęło go współczucie. Po postanowił wrócić któregoś dnia i przekonać je, by pozwoliły sobie pomóc. Gęca ledwie je zauważyła, zmierzając szybko do końca uliczki. Stał tam duży budynek, a za nim wyrastała już ściana urwiska. Gęca przystanęła, aby spojrzeć na wielką drewnianą skrzynię, która zaczęła się wznosić z dachu. Mirar zauważył biegnące w górę grube liny. Uniósł głowę. Na tle ciemnej skały przesuwał się jakiś obiekt, druga skrzynia. — Zapasy wędrują już na górę — powiedziała Gęca. — My złapiemy ten, który teraz zjeżdża. Mirar zauważył czekającą przed budynkiem niewielką grupkę ludzi. Wyczuł, że irytacja zmienia się u nich w niechętny szacunek, gdy zobaczyli, z czyjej przyczyny opóźnia się ich droga w górę. Gęca wprowadziła go do wnętrza budynku, gdzie prawie całą salę zajmowało wielkie żelazne koło. Grube jak ramię Mirara liny wybiegały od koła przez szczeliny w dachu. Obsługa musi pilnować, żeby ciężary były mniej więcej równe, wyjaśniła Gęca. Wyciągnęła dłonie, po czym uniosła jedną, opuszczając drugą, a potem odwrotnie. Ciężar opuszczanego ładunku jest często mniejszy od tego jadącego w górę, ponieważ Dekkar ma na sprzedaż więcej produktów niż zachodni Awen. Aby to zrównoważyć, operatorzy ładują worki z piaskiem. Mirar pokiwał głową. To wyjaśniało tę piaszczystą uliczkę w wiosce. Nie warto przecież wysyłać piasku z powrotem na górę. Kiedy sunąca w dół skrzynia zwolna wjechała przez dach, Gęca wprowadziła Mirara po drewnianych stopniach na platformę. Czekał już tam mężczyzna, który na widok Gęcy z szacunkiem wykreślił na piersi znak gwiazdy. Skrzynia zatrzymała się na poziomie platformy. Górna część jej ściany była otwarta i Mirar widział wewnątrz kilka osób. Wyczuł u nich lęk i ulgę, u niektórych także podniecenie lub nudę. Rozpoznał zapach korzenia, którego Dekarczycy używali ze względu na jego uspokajające działanie. Żuło go kilku pasażerów. Kiedy zobaczyli Gęcę, szeroko otworzyli oczy i wszyscy wykonali znak gwiazdy. Operator odpiął dolną część ściany skrzyni i otworzył ją niczym drzwi. Ludzie wysiedli i zeszli z platformy, a mężczyzna wyciągnął kilka worków piasku. Potem odstąpił i spuścił wzrok, kiedy wchodziła Gęca. Idący za nią Mirar pochwycił jego szybkie, zaciekawione spojrzenie. Zadzwonił dzwonek, a skrzynia szarpnęła i ruszyła w górę. Kiedy znalazła się nad dachem, Mirar zobaczył wokół morze drzew. Przed nimi rozciągała się dżungla, rozcięta tylko wijącą się rzeką. A więc to widzi Auraya podczas lotu, pomyślał nagle. Nieoczekiwanie poczuł ukłucie zazdrości. Emeral nie zdołała nauczyć się latania, ale to przecież nie znaczy, że i mnie by się nie udało. Ciekawe, czy będę miał kiedyś okazję, aby poprosić Aurayę o lekcję i czy się zgodzi. Nauczyłem ją uzdrawiania. Coś jest mi za to winna. Co myślisz o tej naszej niewielkiej konstrukcji? Zapytała Gęca. Mirar zwrócił się do niej. Imponująca. Czy wiele było wypadków? Kilka. Wzruszyła ramionami. W większości z powodu głupoty pasażerów. Liny wymienia się co roku i bardzo starannie sprawdza, czy nie ma słabych miejsc. Spojrzała na okolice i westchnęła lekko. Ten widok nigdy mnie nie znudzi, choćbym oglądała go nie wiem ile razy. Mirar spojrzał raz jeszcze. Rzeczywiście, wyglądało to wspaniale. Aż nazbyt szybko skrzynia zwolniła i zatrzymała się z szarpnięciem na równi z platformą przylepioną do ściany urwiska i otoczoną poręczą. Mirar wyszedł za Gęcą i znaleźli się w kolejnej małej wiosce. Ta wioska okazała się tak rozrzucona, jak dół był zwarty. Szeroka ulica biegła między stojącymi daleko od siebie glinianymi domami. Wydawało się, że wszystko tu ma ten sam kolor wyblakłego piasku, nawet ubrania miejscowych, choć mógł być to efekt jaskrawego słońca. Jednocześnie było bardziej gorąco i sucho, a nieustający brzęk owadów i śpiew ptaków zastąpiło bezustanne wycie wiatru. To jest góra, powiedziała Gęca. Wiem, niezbyt pomysłowa nazwa. Pudła i kufry z barki zostały załadowane na tarn. Dwa platteny czekały obok, aby zabrać sługi. Gęca sprawdziła, czy wszystko zorganizowano zgodnie z jej życzeniem, a potem pożegnała się ze sługami. Mirar spojrzał na nią pytając. Uśmiechnęła się. Od tego miejsca pojedziemy sami. Będzie o wiele szybciej. Ale jak? Uśmiechnęła się szerzej. Wietrzną łodzią. Chodź za mną. Poszli przez wioskę. Na jej granicy Mirar zobaczył płaską, monotonną pustynię, sięgającą aż po horyzont. Gęca poprowadziła go do jednego z kilku kamiennych, pozbawionych okien piętrowych budynków na krańcu wioski. Weszła do środka. Po jaskrawym słońcu wnętrze wydawało się ciemne, jednak gdy oczy Mirara przywykły do mroku, zauważył, że nad nim nie ma sufitu. Budynek był pusty, a z jednej strony miał kilka wielkich drewnianych wrót. Jedne były otwarte i wpuszczały dość światła, by dostrzegł jakieś dziwne konstrukcje. Łodzie. Dziwaczne, wąskie łodzie z wielkimi żaglami. Mirar rozejrzał się po pomieszczeniu, spoglądając na inne pojazdy. Wszystkie miały płaskie drewniane kadłuby i jasne żagle przymocowane do smukłych masztów. Gęca spojrzała na niego z uśmiechem. Spodoba ci się. Odwróciła się, gdy podszedł mężczyzna w średnim wieku. Wyprowadził ich na zewnątrz. Wietrzni żeglarze już na was czekają, powiedział wskazując dwie postacie obok dziwnych łodzi. Mnie żeglarz nie będzie potrzebny, odparła. Ale mojemu towarzyszowi owszem. Czy wiatr nam sprzyja? Mężczyzna kiwnął głową. Jeśli się utrzyma, może was doprowadzić do samej Glimmi. Podziękowała mu i ruszyła w stronę łodzi. Mirar podążył za nią. Czy naprawdę mogą nas dowieść do samej Glimmi? Jeśli tylko wiatr się nie zmieni, odparła. Powinniśmy tam być za 4 dni. 4 dni? Mirar pokręcił głową. Teraz już wiem, dlaczego nie chciała płynąć statkiem wzdłuż wybrzeża. Statek nigdy nie dotarłby tak szybko do Dekaru i z powrotem. Postacie okazały się dwójką młodych mężczyzn. Gdy Gęca podeszła, uśmiechnęli się, kreśląc znak gwiazdy. Obejrzała wietrzne łodzie, a potem wybrała jedną. Żeglarz odsunął się od niej z wahaniem. Mirar domyślił się, że łodzie należały do żeglarzy i były przez nich remontowane. Zastanawiał się, w jaki sposób młody człowiek odbierze swój dziwny pojazd. Dmuchnął wiatr i żeglarz z trudem utrzymał łódź. Kiedy powiew ucichł, Gęca wskazała Mirarowi dziób kadłuba. — Ty siedzisz tutaj, twarzą w przód — objaśniła. — Nie ruszaj się. Żeglowanie wymaga zachowania równowagi, wyczucia wiatru i zdolności magicznych. Mirar zajął miejsce i wsunął sakwę między kolana. Obejrzał się i zobaczył, że wietrzny żeglarz owinął sobie twarz szalem i usiadł na rufie. Gęca także zajęła miejsce w swojej łodzi. Znów zaświstał wiatr. Nagle żagiel się rozwinął i łódź skoczyła naprzód. Łódź pod Mirarem przechyliła się, więc chwycił za burty. Usłyszał, jak młody człowiek mówi coś zduszonym głosem. Obejrzał się i zobaczył, że wskazuje coś w kadłubie. Spojrzał i odkrył tam uchwyty i dwa zagłębienia na stopy. Wykorzystał jedne i drugie, a młody człowiek krzyknął przeciągle i łódź ruszyła. Nie pomknęła naprzód, jak łódź Gęcy, ale wolno nabierała rozpędu. Mirar uniósł głowę i zobaczył, że żeglarz powoli rozwija żagiel. Nabierali prędkości. Łódź wysunęła się poza granicę wioski i Mirar czuł już podmuchy bocznego wiatru. Rozległ się kolejny krzyk żeglarza. Załopotał materiał i żagiel rozwinął się całkowicie. Łódź skręciła nagle i pomknęła po piasku. Uczucie było tak wspaniałe, że Mirar zaczął pokrzykiwać wraz z żeglarzem. Pędzili w stronę niezmiennego horyzontu. Wkrótce żeglarz umilkł, choć prędkość łodzi wcale nie zmalała. Od czasu do czasu jakiś podmuch ciskał pył w twarz Mirara. Powietrze było gorące, a słońce grzało mocno i bezlitośnie. Mijały godziny. W końcu dotarli do pasa niewysokich wydm i uderzenia wiatru zaczęły ich atakować z boku. Mirar wyczuwał każdy ruch żeglarza, walczącego z bocznym wiatrem. Rósł w nim szacunek dla umiejętności młodego człowieka. Potem przypomniał sobie Gęce i przeszukał wzrokiem pustynię. Po czwartym głosie nie było ani śladu. Jej łódź miała tylko jednego pasażera, więc mogła poruszać się szybciej. Prawdopodobnie nie zobaczy jej przez wiele godzin, póki nie zatrzymamy się na noc. Fontanna piasku i radosny okrzyk przekonały go, że się myli. Gęca przemknęła obok nich ze śmiechem. Mirar także się roześmiał, gdy sprawnie przeskakiwała łodzią przez szczyty wydm i zjeżdżała po ich zboczach, demonstrując umiejętności zdobyte pewnie w ciągu wielu lat, jakich żaden śmiertelnik nie mógł poświęcić na naukę żeglugi. Na przykładzie Gęcy można dojść do wniosku, że głosy potrafią się bawić lepiej niż biali, pomyślał. A potem otrzeźwiał. Łatwo było podziwiać Gęcę tu i teraz, ale to ta sama kobieta, która hodowała i szkoliła ptaki, aby zabijały śmiertelników, wypowiadała wojny i wraz z innymi głosami rządziła całym kontynentem. Zapamiętam ją od tej strony, powiedział sobie, ale nie dam się oczarować. Nie zrezygnuję ze zdrowego rozsądku i ostrożności. Choć Barmonia udawał obojętność, ruiny Sorliny zawsze robiły na nim wrażenie. Wysoka ściana urwiska, która już od kilku dni rzucała na nich cień, w tym miejscu się zawaliła, a na jej pokruszonych usypiskach zbudowano miasto. Katastrofa stworzyła naturalne, choć strome przejście między wyżynami Avenu i niziną Murru i trudno się dziwić, że miasto korzystało w przeszłości z dobrodziejstw swojego położenia. Dziwne raczej, że żadne nie rozwinęło się tutaj obecnie. Przez cały ranek cudzoziemka wpatrywała się w miasto, niemal ogłupiała z podziwu. Przy przekraczaniu rzeki rzuciła do Reynory jakąś uwagę na temat tego, że jest tu zbyt mało wody, by wystarczyło jej dla miasta. Mikmer pokazał, gdzie jest jej miejsce, wyjaśniając, że panuje przecież pora sucha, więc oczywiście wody jest mało. Spojrzała wtedy na niego z tą rozbawioną, niemal współczującą miną, ale milczała. Oczywiście, jeśli miasto nie miało zaopatrzenia w wodę przez cały rok, musiało podupadać i umierać. Jednak Barmonia nie miał zamiaru zawstydzać Mikmera, wspominając o tym fakcie. Stara droga biegła zygzakami w stronę zbocza. Kiedyś była gładko wybrukowana, ale powierzchnia popękała w wyniku ruchów gruntu. Z tego powodu zostawili za sobą wozy i jechali teraz wierzchem na aremach, ciągnąc z tyłu juczne zwierzęta, obładowane zapasami i namiotami. Droga wiła się obok niskich kamiennych murów, pozostałości dawnych domostw. A nawet nie takich dawnych, poprawił się w myślach Barmonia. Miasto wymarło zaledwie kilkaset lat temu, nie tak jak stara Jeryma na północy czy Karn na południu. Jednak im młodsze ruiny, tym mniejsze ryzyko, że zostały splądrowane. W przeszłości Barmonii zdarzało się otwierać wciąż wypełnione skarbami grobowce. Wiele posągów i rzeźb wywiózł z powrotem do biblioteki w Hanai i sprzedał kolekcjonerom. Nie były tak poszukiwane jak starożytne znaleziska z innych zrujnowanych miast, ale nadal osiągały dobre ceny. Posągi często miały na sobie resztki farby, czego kupujący nie lubili. Tylko on jeden znał sposób jej usuwania bez uszkadzania kamienia. Uśmiechnął się. Jeśli wskazówki spisane na kościach kapłana były poprawne, to odkryje nie tylko nowy grobowiec, ale całą nową część świątyni Sorli. Mijali właśnie większe budynki w górnej części miasta. Barmonia słyszał, jak Reynora tłumaczy coś kobiecie. O, tam, publiczne latryny. Tak, zgadza się. Sikali przy swoich sąsiadach, a używali tych latryn mężczyźni i kobiety. Wyobrażasz sobie ten zapach? Och, wykopaliśmy ze środka trochę odpadków. Żadnego węgla drzewnego ani barwników, ale mnóstwo takiego samego materiału, podobnego do słomy, jaki znajdowaliśmy w latrynach prywatnych domów. I bardzo wiele monet. Droga skręciła i znaleźli się na pierwszym z wyższych poziomów miasta, gdzie wznoszono budynki publiczne. Pozostało jeszcze wiele ścian, gdyż zbudowano je grubsze i solidniejsze, aby podtrzymywały większe konstrukcje. Ray wskazywał kolejne budynki i opisywał ich przeznaczenie. Droga znowu skręciła i wjechali na duży plac. Widok, jak zawsze, okazał się imponujący i niepokojący. Plac był dawniej wybrukowany gigantycznymi kamiennymi płytami, a kiedy ziemia się poruszyła, płyty poprzesuwały się i poprzekrzywiały. Niewiele wciąż leżało płasko, więc cały plac wyglądał jak nierówna sterta kamieni. Niektóre z płyt zdołały przybrać pozycję pionową, inne sterczały pod takimi kątami, że wyglądały, jakby lada chwila miały się przewrócić. Ray zamilkł, gdy Barmonia zsiadł i poprowadził swojego wierzchowca przez plac. To miejsce zawsze wydawało mu się dziwne. Wiatr wydawał niesamowite dźwięki. Przejście wymagało skupienia i nie pozwalało na pośpiech, gdyż ciężko obładowany arem nie radził sobie ze zbyt dużym nachyleniem. Odetchnął z ulgą, gdy dotarł na drugą stronę. Usiadł na przewróconej kolumnie i czekał, aż dogonią go pozostali. Kobieta spoglądała na konstrukcję za jego plecami. — To świątynia Sorli — powiedział cicho Reynora, pochylając się do niej. Pozostali spojrzeli w górę, a Barmonia widział, jak posępnieją ich twarze. — Kopuła zniknęła — stwierdził Jadhir, zauważając to, co było oczywiste dla wszystkich. — Tak. Barmonia wstał i odwrócił się, by spojrzeć na resztki budowli. Prawdopodobnie runęła przy tym ostatnim wstrząsie. Miejmy nadzieję, że niczego nie zablokowała, bo będziemy musieli sprowadzić miejscowych do pomocy. Przekazał domowemu uzdę Arema, odwrócił się i wszedł do wnętrza. Światło i gruz wypełniały teraz hol, wcześniej zawsze niemal całkiem ciemny. Światło ukazywało freski w ich pełnej świetności, a także szkody spowodowane przez deszcze. Gruz pokrywał podłogę odłamkami od wielkości kamyka po wielkie kamienne płyty. Barmonia dotarł do ołtarza i zatrzymał się, by spojrzeć w górę. Głowa masywnej kamiennej bogini odpadła. Rozejrzał się i za dużym fragmentem zrujnowanej kopuły zauważył oko. Inny fragment spoczywał między ścianą a biodrami siedzącej postaci. Musiał wspiąć się na trójkątną szczelinę z tyłu, by dotrzeć do wejścia do wewnętrznej komory. Wspaniale rzeźbione drzwi zabrano stąd przed wiekami i stały się ozdobą rezydencji kolekcjonera w Glimmie. Lepsze to, niż gdyby miały tu zgnić, pomyślał. Choć pewnie miejscowi już dawno by je porąbali na opał. Komora za przejściem zachowała sklepienie, więc panowała tu ciemność. Barmonia posłał Reja po pochodnie i zdziwił się, gdy ten przyniósł tylko 5 i wręczył je myślicielom. Cudzoziemkę zostawił bez światła. Być może nie jest nią aż tak oczarowany, jakby się wydawało. Wewnętrzna komora była niewielkim pomieszczeniem z pustym ołtarzem po środku. Barmonia nie miał pojęcia, gdzie zniknął posąg i chętnie zapłaciłby sporą sumę, aby się tego dowiedzieć. Widział jednak rysunki. Teraz z satysfakcją patrzył, jak kobieta spogląda na ołtarz i marszczy czoło. Kości mówiły, Sorli wskaże drogę, stwierdziła. Ale Sorli już tu nie ma. Najwyraźniej nie, odparł oschle Mikmer. Ale w bibliotece jest jej rysunek, oświadczył z powagą Jadhir. Pamiętam go. Barmonia się uśmiechnął. Właśnie dlatego wytrzymywał z tym niezwykłym chłopcem. Może jest dziwolągiem, ale ma fenomenalną pamięć. Opisz nam ją, polecił Barmonia. Młodzik przyjrzał się kamieniom, po czym podszedł do Reynory. Pomóż mi tam wejść, poprosił. Rey podniósł go. Chłopak przeszedł na środek ołtarza i zatrzymał się, aby pomyśleć. W jednej ręce trzyma puchar, a drugą wskazuje na posadzkę, powiedział, przyjmując zapamiętaną pozę. Więc wejście do tajemnej świątyni jest pod tym kamieniem? Spytał Rey, z powątpiewaniem przyglądając się potężnemu blokowi. Prawdopodobnie. Barmonia przeszedł za głaz i przetarł podłogę butem. Są tu jakieś rysy. Myśliciele zawsze uważali, że powstały, kiedy układano ten blok, ale być może przesuwano go częściej. Jak? Zdziwił się Jadhir, zeskakując, by obejrzeć zarysowania. Magicznie, odparł Barmonia. Od kapłanów zawsze wymagano posiadania talentów. A jak my go przesuniemy? Za pomocą naszych talentów. Barmonia spojrzał na wejście. Właśnie dlatego kazałem zabrać tyle sprzętu. Nie musiałeś, powiedziała cicho kobieta. Barmonia spojrzał na nią. Bez wątpienia chciała się pochwalić posiadanym talentem, ale nie miał zamiaru jej na to pozwalać. Głaz trzeba przesunąć delikatnie i ostrożnie, bo w przeciwnym razie daruj sobie ten wykład, przerwała mu. Najwyraźniej nie wiesz nic o magii, jeśli sądzisz, że jest mniej delikatna niż dźwignie i liny. Poczuł, że wyzbiera w nim gniew na jej arogancję, ale zdusił przekleństwo, gdy odwróciła się do niego plecami i spojrzała na ołtarz. Nawet nie... Zrobił krok naprzód i wyciągnął ręce, by chwycić ją za ramiona, ale dłonie zsunęły się po niewidocznej barierze. Inni już się cofali, a ich twarze wyrażały zaciekawienie i podniecenie. Najpierw go podniosę, powiedziała Doreja. Zajrzyj pod spód i powiedz, co widzisz. Barmonia poczuł, że zimny dreszcz przebiega mu po plecach. Kamień ołtarza uniósł się powoli. Coś ścisnęło mu żołądek. Magia zawsze tak na niego działała. Kobieta nie powinna unosić wielkich kamiennych bloków. To nienaturalne. Rey przyklęknął, pochylił się i zajrzał do szczeliny między blokiem a podłogą. Nie do wiary, wsunął tam nawet ręce, wierząc, że kobieta nie opuści na niego ciężaru. Pod spodem jest kwadratowy otwór. Możesz chyba przesunąć ten ołtarz w głąb pomieszczenia, niczego przy tym nie łamiąc. Kiwnęła głową i głaz zaczął przesuwać się do tyłu. Po chwili odsłonił prowadzące w ciemność schody, a potem bezszmerowo osunął się na posadzkę. Ta suka wie, co robi, przyznał niechętnie Barmonia. A potem kolejna myśl przyszła mu do głowy. Jeśli jest taka potężna, to jak zdołamy się jej pozbyć? Trzeba ją jakoś oszukać, co nie powinno być trudne. Jest samotną kobietą w nieznanej sobie krainie, gdzie ludzie mówią językiem, który, jak sama twierdzi, poznała dopiero niedawno. Być może trzeba będzie raczej uciec i ją zostawić, niż gdzieś odesłać. Cokolwiek się stanie, nie miał zamiaru pozwalać, by zasługa znalezienia tego grobowca przypadła jakiejś obcej czarownicy. Może nawet uda się to jakoś wykorzystać. Jeśli powiemy ludziom, że przesuwała kamienie jak magiczne zwierzę robocze, to tak zostanie zapamiętana. Podszedł bliżej. Nagle pełna szacunku odsunęła się i pozwoliła mu sprowadzić innych schodami w dół. Przynajmniej zna swoje miejsce. Jest tylko magicznym zwierzęciem pociągowym, a on przywódcą ekspedycji. Na ścianach wyrzeźbiono religijne sceny, lecz zbyt dużo było kurzu, by je ocenić. Później będzie na to czas. Zrezygnował z liczenia schodów, kiedy przekroczyli setkę. Zejście zdawało się trwać wiecznie, więc kiedy nagle dotarł do samego dołu, był zaskoczony. Zatrzymał się. W ciemność prowadził wąski korytarz, nie szerszy niż jego ramiona. Ruszył nim powoli. Z początku nie było żadnego gruzu, ale wkrótce na podłodze pojawiły się odłamki. W pewnym momencie przekroczył przecinającą tunel szczelinę, szeroką jak jego dłoń. Niedługo potem zobaczył przed sobą słabe światło, a po kilku krokach dotarł do końca korytarza. Stać! Zawołał, obawiając się, że inni wpadną na niego i zepchną w przepaść. Co to takiego? Zapytał Mikmer tuż za ramieniem Barmonii. Szczelina, odparł Barmonia. Gigantyczna rozpadlina. Na drugą stronę jest ze 200 kroków. Czy korytarz ciągnie się po drugiej stronie? Nie wiem. Mało co widać. Przepuść mnie do przodu, to zrobię światło, zaproponowała kobieta. Barmonia miał ochotę z czystej złośliwości odmówić, ale nie widział innej metody poznania rozmiarów rozpadliny. Przechodź więc. Usłyszał za sobą szuranie, kiedy mężczyźni odsuwali się, by zrobić jej miejsce. Iskra pojawiła się nagle. Przepłynęła nad jego ramieniem i wolno uniosła się w pustkę, oświetlając przeciwległą ścianę. Nie było tam żadnego korytarza. Nie, oznajmił Barmonia. Tunel kończy się tutaj. Gdy światło pojaśniało, spojrzał w dół. Nie tak daleko zobaczył wypełniający rozpadlinę stos głazów. Kiedy uniósł głowę, poczuł, że krew w nim tężeje. Masywna płyta oderwała się od ściany i runęła naprzód, a teraz spoczywała nad nimi, niepewnie oparta o przeciwległą powierzchnię. Wstrząs o dostatecznej sile uwolni ją pewnego dnia, a wtedy runie w dół na gruzowisko. Nabrał tchu i powoli wypuścił powietrze. Spojrzał w dół i zbadał dno rozpadliny. Niektóre odłamki skały były większe niż dom. To beznadziejne, mruknął. Jeśli cokolwiek tu było, teraz zniknęło. Odwrócił się i przecisnął obok kobiety. Pozostali patrzyli na niego, odczytując z twarzy rozczarowanie. Zaczął przesuwać się w tył, by poprowadzić ich z powrotem. W skale są uchwyty. Barmonia obejrzał się i zobaczył, że Jadhir wychyla się poza krawędź. Wrócił, wyjrzał i stwierdził, że chłopak ma rację. W ścianie poniżej korytarza wyryto szczeliny. Przyjrzał się bliżej i zauważył ozdobne rzeźbienia na zewnętrznej krawędzi tunelu. A zatem to miała być przepaść. Wychylił się bardziej i zobaczył, że te uchwyty prowadzą na samo dno. Jeżeli cokolwiek tu było, zostało porządnie zasypane, poprawił się. Ale można to odkopać, stwierdziła kobieta. To zajmie nam miesiące. Nie musi. Barmonia popatrzył na nią gniewnie. A może musi? Wzruszyła ramionami. Twój wybór. Może ja zobaczę, zaproponował Kereon. Kobieta i Jadhir wycofali się w głąb tunelu, pozwalając, by Mikmer i Kereon zajrzeli do szczeliny. Mikmer odwrócił się potem i przepuścił Reynorę. Nie podoba mi się ten kawał skały nad nami, stwierdził Mikmer. Uważam, że cokolwiek zrobimy, powinniśmy to zrobić szybko. Kereon pokiwał głową. Zgadzam się zdecydowanie, rzekł Reynora, wciąż spoglądając w górę. Barmonia zdołał jakoś pohamować gniewne spojrzenie. W końcu miejscowym robotnikom trzeba będzie płacić, ich pilnować, co znaczy, że cały czas ktoś musiałby być tu z nimi. Mogą być też nieostrożni. Głośny hałas może wystarczyć, by ta płyta runęła, a potem będzie jeszcze więcej gruzu i gnijące ciała do usunięcia. W takim razie lepiej zacznij. Zacznę, odparła, patrząc mu w oczy. Jutro. To wymaga koncentracji, więc muszę się wyspać. Wzruszył ramionami. A więc jutro. Inni przyjęli to z ulgą, zadowoleni, że ktoś inny zajmie się ciężką pracą. Jednak Barmoni nie podobał się pomysł, że ta kobieta będzie tu pracować zupełnie sama. Mogłaby przecież coś ukraść. Ktoś musi ją obserwować. Zastanowił się. Nie, Reynora, wobec kobiet nie potrafi okazać stanowczości. Mikmer i Kereon, jeśli ich wybiorę, będą się upierać, aby robić to na zmiany. A zatem zostaje Jadhir. Tak, on będzie dobry. Chłopak był użytecznym dziwolągiem, ale jednak dziwolągiem. Jeśli runie na niego strop, nie będzie to wielka strata dla świata. Barmonia odwrócił się na pięcie i poprowadził wyprawę z powrotem przez wąski tunel. Auraya opracowała już rutynę wieczornych rytuałów. Najpierw ona i Nekaun wracali do jej pokojów. On wskazywał jej jakiś nowy podarek, a ona wypowiadała odpowiednio głośne wyrazy wdzięczności i podziwu. Potem odchodził, a ona przez chwilę rozglądała się wokół i oddychała z ulgą. Blaty i półki w pokoju były teraz zastawione licznymi prezentami. Duże, kamienne rzeźby tancerzy, mali wojownicy z dmuchanego szkła i wyrzeźbione drewniane zwierzęta stały tuż obok modeli statków, pływających w glinianych misach. Na ławie leżały równo złożone zwoje tkanin, zdobionych obrazkami rolników i akweduktów. Trzcinowe fotele dostarczano jej w dniu, kiedy oglądała brzeg rzeki, gdzie zabierano odpowiednią trzcinę. Po spacerze w jednym z bujnych ogrodów miasta znalazła u siebie klatkę z dwoma jaskrawo ubarwionymi ptakami. Wszystko to mogła zatrzymać, przynajmniej tak twierdził Nekaun. Oczywiście nie miało to znaczenia, ponieważ nie mogła lecieć do Si, dźwigając trzcinowe fotele czy kamienne posągi, a nie zamierzała wracać na pentadriańskim statku. Potem szukała Figla, który zawsze się chował, kiedy w pobliżu był Nekaun. Dziś wieczorem nie zajęło jej to zbyt wiele czasu. Znajomy, szpiczasty nosek zauważyła za jednym z wielkich glinianych naczyń na wodę, które codziennie jej dostarczano. Przykucnęła obok. — Tu jesteś, Figiel! Uśmiechnęła się, gdy wstał z wyraźnym wysiłkiem i pozwolił podrapać się po głowie. W tym upale mały Wes był senny i ospały. Za dnia leżał rozciągnięty na kamiennej posadzce i wstawał tylko po to, żeby coś zjeść albo się napić. Domowi byli nim zafascynowani, przynosili mu ryby i uczyli aweńskich słów, oznaczających jedzenie i wodę. Danin byłby zdumiony, gdyby zobaczył teraz Figla, i zirytowany, dowiadując się, że Wes nie sprawia pentadrianom żadnych kłopotów. Uspokojona, że Figiel jest cały i zdrowy, usiadła na jednym z trzcinowych foteli, przygotowujących się do kolejnego wieczornego zadania. Zamknęła oczy i skoncentrowała umysł na pierścieniu, który nosiła na palcu. — Juranie! Aurajo, co u ciebie? Męczy mnie już ta gra. Mam serdecznie dosyć widoku Nekauna, ale poza tym wszystko w porządku. A jak Sije? 21 wolnych, 12 wciąż uwięzionych. Co melduje Tel? Że wszyscy są w dobrych nastrojach, choć w zamkniętej przestrzeni więzienia zachowanie odpowiedniej kondycji do lotu jest coraz trudniejsze. Czy któryś z nich dotarł już do Si? Nie wiem. Żaden nie dotarł do przestrzeni. Przerwał na chwilę. Nie sądzę, aby głosy udzieliły ci jakichkolwiek użytecznych informacji o sobie. Nic nowego. A kiedy ma przybyć Mirar? Auraya poczuła, że serce zatrzymuje się jej na moment. Teraz już lada dzień. Długo o tym rozmawialiśmy. Początkowo uznaliśmy, że będzie lepiej, jeśli go zignorujesz. Ale jeśli głosy planują przeciągnąć go na swoją stronę, to powinnaś zrobić wszystko, co możliwe, aby do tego nie dopuścić. Albo przekonać go, aby się do nich nie przyłączał. Sugerujesz, że niby jak mam to zrobić? Auraya nie potrafiła ukryć lekkiej urazy w głosie. Juran milczał przez chwilę. Nie proponuję, żebyś go uwodziła. Nie, ale kiedy spotkałam go ostatnim razem, posłano mnie, by go zabić. Raczej nie będzie mi teraz ufał. Może będzie. W końcu go nie zabiłaś. Żadne z nich nie powiedziało tego, co oczywiste. że gdyby wtedy wykonała polecenie, teraz Mirar nie stanowiłby problemu. Nie dowiem się, co jest możliwe, dopóki tu nie przybędzie, odparła. A tymczasem moim głównym zadaniem jest uwolnienie Sije. Tak, oczywiście. Porozmawiamy znowu jutro wieczorem. Auraya wstała z fotela, przeszła do sypialni i położyła się. Zamknęła oczy, próbując się odprężyć. Ale jej myśli wciąż wędrowały od sytuacji Sije do coraz bliższego przybycia Mirara. Wkrótce zaczęła wpatrywać się w sufit. Skontaktowała się z kapłanami w przestrzeni, aby przekazali mówcy Siri złe wieści, a później by powiedzieć o umowie z Nekaunem i zaproponować, żeby Sije dostarczyli na sennońską pustynię żywność i wodę dla powracających wojowników. Kilka razy próbowała przeglądać umysły, aby odszukać powracających Sije. Znalazła tylko kilku. Byli zmęczeni, spragnieni i niespokojni. W żaden sposób nie mogła im pomóc. Na pewno nie chciała się martwić o spotkanie z Mirarem, ale pentadrianie będą uważnie obserwować i ją, i jego. Spodziewają się, że potraktuje Mirara jak wroga, albo przynajmniej kogoś, kogo uważa za niebezpiecznego i niegodnego zaufania. Sądzą pewnie, że i on zachowa się podobnie. Problem polegał na tym, że ich reakcje były bardziej skomplikowane. Nie miała pojęcia, jak zareaguje na jego obecność. Muszę udawać, że go nienawidzę. I on powinien robić podobnie. Dla niego będzie to o wiele trudniejsze, jeśli nadal uważa, że mnie kocha. Jeśli głosy uznają, że ona i Mirar żywią wobec siebie jakieś cieplejsze uczucia, spróbują to wykorzystać. Nekaun już raz pokazał, że jest zdolny do szantażu. Właściwie spodziewam się propozycji, że zabije Mirara w zamian za jakąś przysługę. Albo raczej zaproponuje, że mnie zabije, aby przypieczętować umowę z Mirarem. Mam nadzieję, że Mirar zrozumie, w jak nieodpowiedniej chwili odbywa się ta jego wizyta. Mam nadzieję, że rozumie, jakie to dla nas obojga niebezpieczne. Mam nadzieję, że wie, iż musi się zachowywać, jakby mnie nienawidził. Mam nadzieję, że nie zamierza przyjąć propozycji Nekauna, aby mnie zabić. Mam nadzieję, że... Ach, powinnam połączyć się z nim przez sen i zapytać. Przymknęła oczy i spowolniła oddech. Starała się, aby jej umysł odpłynął, ale nie potrafiła wyprowadzić go poza ten niespokojny stan półświadomości. Ciche, lekkie uderzenie i drżenie wyrwały ją do przytomności. Uniosła głowę i uśmiechnęła się lekko, widząc, że to figiel wskoczył na łóżko i zwija się w kłębek obok niej. Byłoby mu chłodniej, gdyby spał przy pojemnikach z wodą, ale wciąż wolał być blisko, gdy zasypiała. Jego obecność w jakiś sposób ułatwiła odprężenie. Straciła poczucie czasu. Jej myśli rozpadły się, a potem skupiły znowu. Była świadoma, ale nie w pełni przytomna. Pora wezwać Mirara. Zareagował natychmiast. Aurajo! To poczucie zaskoczenia i radości, które odebrała wraz z jego odpowiedzią, wyjawiło, że nie musi się martwić o jego zgodę na plany Nekauna co do jej śmierci. Powinna się raczej niepokoić, że to jego zadłużenie może sprowadzić kłopoty na oboje. Mimo to miło było wiedzieć, że rozmowa z nią kogoś cieszy. Słyszałam, Mirarze, że zmierzasz do Glimmi. Tak, nie miałam wyboru. Czwarty głos Gęca jasno dała do zrozumienia, że to zaproszenie mam traktować jak rozkaz, a nie propozycję. A jak się dowiedzieli, kim jesteś i gdzie się znajdujesz? Myślałaś, że będę tutaj ukrywał swoją tożsamość? Zapytał w odpowiedzi. Zastanowiła się. Pentadrianie przyjaźnie traktowali tkaczy snów. Dlaczego miałby się ukrywać? Jedyny powód, jaki przyszedł jej do głowy, to unikanie głosów. Ale być może nie chciał tego. Może od początku planował się z nimi sprzymierzyć. Wydawało mi się, że odwiedza Glimmę w nieodpowiedniej chwili, ale prawdę mówiąc, nie ma w tym nic niezwykłego. To raczej ja znalazłam się tutaj w niewłaściwym momencie. Chyba nie, odparła. Ale to, że oboje będziemy tutaj w tym samym czasie, może się okazać kłopotliwe. Głosy uważają, że jesteśmy śmiertelnymi wrogami. A nie jesteśmy? Nie mam zamiaru cię zabijać. Nawet jeśli rozkażą ci bogowie? Znają granice mojego posłuszeństwa. Choć ostrzegam, że jeśli dasz mi powód, mogę jeszcze raz rozważyć tę kwestię. Więc może od razu zapewnię, że nie mam zamiaru cię zabijać, ani godzić się na propozycję, by głosy zrobiły to za mnie, oświadczył. To prawdziwa ulga. A jak twoje talenty aktorskie? Potrafię ich przekonać, że tobą gardzę. Chyba o to ci chodzi, prawda? No raczej nierozsądnie byłoby udawać, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Nekaun już raz mnie zaszantażował i nie zawaha się przed ponowną próbą. Jeśli zaproponuję jednemu lub obojgu z nas zabicie tego drugiego, możemy rozważać propozycję, zyskując w ten sposób na czasie. Jeśli uzna, że grożąc jednemu z nas może manipulować drugim, zrobi to bez wahania. A udając, że się nienawidzimy, zyskujemy czas dla Sije. Tak. Auraje ogarnęło ciepłe uczucie wdzięczności i sympatii. Dziękuję, że to dla mnie robisz. Mam nadzieję, że nie zagrozi to ani tobie, ani tkaczom snów na południu. Nie. Kiedy już odejdziesz, mogę przekonywać, że wiązała mnie przysięga tkaczy, by nikogo nigdy nie krzywdzić. Nawet wroga. Ta przysięga zmniejsza twoją wartość jako sprzymierzeńca, ale przekona ich, mam nadzieję, że nie stanowię zagrożenia. Jestem pewien, że jakoś dojdę do porozumienia z głosami. Cieszę się, że rozwiązaliśmy tę sprawę. Kiedy się tu zjawisz? Jutro albo pojutrze. Zależy od wiatru. Wiatru? Wyjaśnię ci, gdy się spotkamy. Nie zapomnij zrobić to gniewnym i złośliwym tonem. Wyczuła jego rozbawienie. Wyjaśnię ci w sennym łączu, obiecał. Powinniśmy kontaktować się co noc, żeby się upewnić, co oboje mówimy czy robimy i co powiedziały albo zrobiły głosy. Ciekawe, kto dostanie lepszą ofertę w zamian za przyłączenie się do nich. Powinniśmy liczyć punkty. To nie jest gra, Miraże. Nie, ale możemy mieć trochę zabawy ich kosztem, dopóki to nikomu nie szkodzi. Idea była kusząca, ale... Wolę nie ryzykować. Nie, kiedy chodzi o życie Sije. Nie, masz rację. W takim razie lepiej się prześpijmy. Jutro czeka mnie długa jazda. Życzyła mu dobrej nocy, a potem osunęła się w sen. Trudno jej było nie dostrzec, że teraz czuje się dużo lepiej. Jakby zrzuciła ciężkie brzemię. Z ogromną ulgą przyjęła fakt, że Mirar zgadzał się z nią co do tego, jak powinni się zachowywać. Nie będę tu już samotna, pomyślała sennie. Będę miała sprzymierzeńca. Nie, może po prostu przyjaciela.